Naszym gościem jest pan redaktor Marek Budzisz, dziennikarz, publicysta, ekspert do spraw wschodnich. Witamy, panie redaktorze.
Witam, dziękuję.
Panie redaktorze, temat wojny na Ukrainie chciałbym podjąć. Wydaje się, że nieco przysłonięty przez choćby kampanię wyborczą, która się na dobre w Polsce rozkręca, i przez też inne informacje i sprawy, które dzieją się w Polsce i na świecie. Natomiast ciekawa informacja pojawiła się wczoraj. Doradca prezydenta Zełenskiego, Michajło Podolak, podał takie trzy warunki, które jego zdaniem powinny przyspieszyć sprawiedliwy koniec wojny z Rosją. On mówi o nasileniu sankcji wobec Moskwy, o przyspieszeniu dostaw broni i o izolacji najwyższego kierownictwa Moskwy. Jak pan redaktor do tych warunków, do tych kwestii się odniesie?
No, wydaje się, że ta wypowiedź Michajła Podolaka, ona powinna być umieszczona w nieco szerszym kontekście. Dlatego, że mieliśmy niedawno do czynienia z taką wypowiedzią szefa administracji Jensa Stoltenberga, czyli sekretarza generalnego NATO, który w jednym z wywiadów dla norweskich mediów powiedział, że niewykluczone, iż Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swoich terytoriów na rzecz Rosji po to, żeby zakończyć wojnę i wejść do NATO. Te słowa wywołały burzę. Dystansował się wobec nich John Kirby, rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Administracja NATO nawet wydała takie oświadczenie dezawuujące tego rodzaju wypowiedź, no ale istota w gruncie rzeczy tego, co powiedział współpracownik Stoltenberga, ona sprowadza się do ujawnienia pewnych zakulisowych rozmów, które już mają miejsce. Bo z wielu źródeł, przecieków medialnych, również w mediach ukraińskich, z administracji prezydenta Zełenskiego, wiadomo, że dyplomaci państw Europy Zachodniej przede wszystkim zaczynają wywierać pewną presję na władzach na Ukrainie, żeby te zaczęły się zastanawiać, czy w obliczu pewnej powolności tej ofensywy, która nie doprowadziła jeszcze do żadnego przełomu strategicznego, czy nie należy ustąpić i myśleć o jakichś rozwiązaniach politycznych, negocjacjach. No a jeżeli myślimy o negocjacjach, to trzeba się też zastanowić, z czego można ustąpić, no bo trzeba brać pod uwagę jakiś kompromis. I ta wypowiedź Podolaka w moim odczuciu jest odpowiedzią trochę na tego rodzaju stanowisko, czy na tego rodzaju głosy. To mówi też wielu przedstawicieli obozu władzy na Ukrainie, że w gruncie rzeczy, gdyby Ukraina otrzymywała pomoc wojskową w takiej skali, jaka jest niezbędna, albo odpowiednio szybko, a najlepiej i szybko, i w odpowiedniej skali, no to wtedy w ogóle te rozważania nie musiałyby mieć miejsca, ponieważ Ukraina by wojnę była w stanie z Rosją wygrać. No. Niestety tak się nie stało, niestety te dostawy nie przyspieszają. No i w związku z tym ze strategicznego punktu widzenia, bo na poziomie taktycznym walki są bardzo intensywne, ale ze strategicznego punktu widzenia nie ma przełomu w tej wojnie. Jest perspektywa jej przedłużenia i to długie miesiące. No to otwiera pole do różnych spekulacji oczywiście.
Panie redaktorze, czuć rzeczywiście takie zniecierpliwienie, i to już od kilku miesięcy. Z jednej strony, tak jak pan powiedział, Zachód naciska, z drugiej strony doskonała analiza ze strony pana redaktora, że te rzeczy, o których mówił Michajło Podolak, to tak naprawdę takie sygnały zwrócone właśnie do Zachodu, no bo sankcje wobec Moskwy kto może narzucić? Przyspieszenie dostaw broni, z jakiego kierunku oczywiście jasna sprawa i wreszcie izolacja najwyższego kierownictwa Moskwy. Pytanie, czy to są do zrealizowania żądania czy oczekiwania, jeżeli chodzi o stronę ukraińską i czemu, tak jak pan powiedział, że te dostawy broni nie są tak masowe, jakby się Ukraina i może nie tylko Ukraina spodziewała, dlaczego ich nie ma?
Najpierw trzeba powiedzieć, jaka skala powinna, jaką skalę powinny mieć te dostawy, żeby Ukraina mogła myśleć o zwycięstwie w wojnie, bo to jest jakby istotne. Jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych powiedział, że strona ukraińska powinna dostać przynajmniej 120 myśliwców F-16. Wtedy byłaby w stanie uzyskać dominację w przestrzeni powietrznej. No i wtedy te losy wojny mogłyby wyglądać zupełnie inaczej, dlatego że ta ofensywa ukraińska, no ona się posuwa tak wolno, między innymi oczywiście, to nie jest jedyny czynnik, z tego powodu, że w przestrzeni powietrznej jednak panują Rosjanie. No tylko, że to jest skala pomocy, która jest zdecydowanie, wydaje się, nie do zaakceptowania dla państw Zachodu. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład kwestia szkolenia ukraińskich pilotów w umiejętności obsługi myśliwców F-16, nie tylko pilotów, ale również obsługi technicznej, no ona się pojawiła pierwszy raz już przed rokiem. A dopiero niedawno, dosłownie kilka dni temu, Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na rozpoczęcie tych szkoleń. One się zresztą nie rozpoczną z dnia na dzień. To oznacza, tak przynajmniej mówił rzecznik ukraińskiego lotnictwa, że no nie wcześniej niż w przyszłym roku Ukraina będzie dysponowała takim zespołem pilotów, którzy mogliby latać tego rodzaju myśliwcami. No a dostawy tych myśliwców to jest jeszcze bardziej odległa przyszłość. Alternatywą jest dostawa rakiet dalekiego zasięgu, tak żeby Ukraina była w stanie razić cele na terenie Federacji Rosyjskiej. Tu chodzi po prostu o to, żeby Rosjanie nie byli w stanie zaopatrywać swoich oddziałów na froncie. To zarówno jeśli chodzi o amunicję, sprzęt, no jak i też nie byli w stanie nowych sił dyslokować. I tu znów strona ukraińska szacuje, że powinna uzyskać pomoc na zbliżoną do 1000 rakiet średniego i dalekiego zasięgu. To jest skala wielokrotnie przekraczająca to, co część tylko państw Zachodu do tej pory Ukrainie dostarczyło, bo mamy dzisiaj sytuację taką, że jeśli chodzi o rakiety średniego zasięgu, to Brytyjczycy i Francuzi dostarczyli kilkadziesiąt tego rodzaju pocisków. Amerykanie nadal myślą, to już jest bardzo przewlekły proces, no a Niemcy podobnie nie mają intencji, mówił o tym kanclerz Scholz, dostarczyć swoje rakiety Taurus o podobnym zasięgu. To jest wszystko bardzo przewlekły proces z jednego, jak się wydaje, powodu. Po pierwsze, w polityce i Waszyngtonu, i Berlina dominuje przekonanie, że znaczący wzrost pomocy wojskowej dla Ukrainy właśnie z tego powodu, żeby służył do zbudowania przewagi na froncie strony ukraińskiej, no ten znaczący wzrost będzie odebrany w Moskwie jako działanie eskalacyjne, co może spowodować nieobliczalne konsekwencje. Nie tylko jeśli chodzi o arsenał jądrowy, ale na przykład rozszerzenie wojny, a tego rodzaju scenariusza liderzy tych państw starają się uniknąć. No, w efekcie, w związku z tego rodzaju kalkulacją strategiczną, mamy do czynienia z taką sytuacją na froncie wojny na Ukrainie, że żadna ze stron nie jest w stanie uzyskać przewagi na tyle istotnej, żeby zmienić sytuację strategiczną. To mamy w związku z tym taką przewlekłą, niestety bardzo krwawą no ale niewiele zmieniającą wojnę, która jeszcze najprawdopodobniej będzie trwała dość długo. Ukraińskie władze mówią nawet o końcu roku 2024 jako być może takiej perspektywie zakończenia wojny.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za tę analizę, jak zwykle celną, i mam nadzieję do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Pan redaktor Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, dziennikarz, publicysta, był naszym gościem.